Radiowy Poradnik Medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry, na antenie Radia Gdańsk, Radiowy Poradnik Medialny. Moim gościem Aleksandra Lehmann dzisiaj jest psycholog. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam.
Porozmawiamy dzisiaj o hejcie i o kryzysie samotności. Co nami kieruje, jeżeli chodzi o hejt w internecie?
Co nami kieruje, jeżeli chodzi o internet, to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, ponieważ internet nagradza buzujące emocje. A buzujące emocje to złość, to gniew i one robią dużą klikalność, robią duże zasięgi, czyli tak naprawdę jesteśmy wzmacniani za to, że szerzymy coś, co powinniśmy chcieć wygaszać społecznie.
To nas tak trochę podkręca, tak hejtujemy w internecie, bo tak psychologicznie. Bo wtedy dostajemy jakiegoś wyrzutu dopaminy. Jak to działa z takiego punktu widzenia psychologicznego? Omówmy to. Dlaczego hejtujemy innych?
Okej, dlaczego hejtujemy innych? Dlatego, że chcemy poczuć przede wszystkim dominację. I tutaj może fajnie odróżnić hejt od właśnie krytyki, od wolności słowa. Jeżeli chodzi o hejt, chcemy dominować, to nas nakręca. Dostajemy lajki, dostajemy podbicia, ludzie komentują. I to jakby powoduje, że jesteśmy bardziej widziani. A my lubimy być widziani. To jest właśnie ta dopamina, to są endorfiny, czujemy się ważni, gdzieś tam też powiadomień nam się więcej robi, więc jesteśmy jeszcze bardziej w internecie. No i to jest to nakręcanie. Jeżeli chodzi o wyrażenie opinii, no to chcemy jakby dyskutować. Hejt zamyka dyskusję. Hejt sprawia, że ja chcę być po prostu na górze. Chcę być widziany, chcę być słyszany. Chcę być najlepszy, w cudzysłowie najlepszy.
Co się dzieje z naszym mózgiem, kiedy kogoś hejtujemy? Czy to zostało zbadane? Czy to działa trochę tak jak zjedzenie czekolady?
Trochę tak, bo to jakby jest ten układ nagrody, który właśnie jak jest nas więcej, jest więcej tych emocji, jest więcej nas w internecie i dostajemy więcej wzmocnień, to jest trochę jak ta czekolada, zdecydowanie. Ale ja też chciałam o tej drugiej, bardziej szkodliwej stronie powiedzieć, że jeżeli chodzi o emocje, to nasz mózg nie odróżnia online od offline. I tutaj jest problem, ponieważ jakby ten hejt w internecie działa na układy w mózgu tak jak fizyczny ból, po prostu, jakby od strony ofiary.
A od strony ofiary, tak? A od strony oprawcy to jest taka rzecz, która go nakręca.
To jest taka rzecz, która go nakręca, tak samo jak fizyczne wywoływanie przemocy.
No i moje pytanie brzmi w tej sytuacji, czy jeżeli ktoś komuś robi krzywdę, to czy mamy do czynienia tutaj z zaburzeniem osobowości jednak siłą rzeczy? No bo my chyba nie chcemy kogoś krzywdzić, prawda? Tak po prostu. No ale jeżeli kogoś krzywdzimy nawet w internecie i tego chcemy...
Ja bym tutaj trochę odeszła od zaburzeń osobowości, bo to jest chyba trochę nadużywane, tak mi się wydaje. Oczywiście może tak być, ale generalnie rzecz biorąc, bardziej jest to związane wyjściowo z niskim poczuciem własnej wartości. Czyli jakby w realnym świecie nikt mnie nie słucha, no to w internecie zrobię trochę hałasu.
No i teraz pytanie, czy ktoś, kto ma niskie poczucie własnej wartości, jak ona już mu zostanie uświadomione, w jakiś sposób może to naprawić, żeby nie robić krzywdy innym, przestanie hejtować w internecie?
To jest jakby ciężko jednoznaczną odpowiedź. Ja mogę powiedzieć jako psycholog, to klasyczne, to zależy, ale tutaj na pewno fajnie by było zadbać o wsparcie psychologiczne, być może jakieś grupy społeczne, żeby jednak tą uwagę dostać w realnym świecie. W tym hejterze też wyjściowo super zobaczyć człowieka, oczywiście nie w momencie, kiedy on hejtuje, tylko jakby tutaj, też powiem jakby od strony specjalistycznej, bardziej patrzeć na to, że on ma jakąś niezaspokojoną potrzebę. Jak dojdziemy do tego jako, no to wtedy możemy zacząć z nim pracę.
Mechanizm anonimowości i odhamowania w sieci. Odhamowanie. Na czym to zjawisko polega? No bo anonimowość to wiemy. Jestem niby anonimowy, to nie jest już internet taki jak 10 lat temu. Nie do końca jesteśmy anonimowi, a to odhamowanie?
To znaczy tak, ja wrócę jeszcze do tej anonimowości na chwilę, bo oczywiście jakby technicznie nie jesteśmy do końca anonimowi, też nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, ale proszę zauważyć, że możemy, wcześniej jeszcze tak nie było, ukrywać się na różnych grupach i forach. Jest tam anonimowy uczestnik, nie ma naszego zdjęcia, nie ma naszych danych.
Na Facebooku tak jest od jakiegoś czasu.
Na Facebooku, dokładnie. I to robi jeszcze większy mechanizm odhamowania. Takiego właśnie, że nie ponoszę odpowiedzialności.
Odpinamy wrotki.
Zdecydowanie. Tak. Odklikujemy swoje imię, nazwisko i swoją fotkę i lecimy.
No właśnie, ale jeżeli jesteśmy anonimowi, to co? Jesteśmy odważniejsi? Jesteśmy agresywniejsi?
Tak, nie mamy tego jakby mechanizmu włączonego odpowiedzialności społecznej. Jesteśmy odważniejsi w ogóle w internecie, ponieważ nie widzimy tej drugiej strony. Nie widzimy często nawet fotki, no bo są awatary. Nie widzimy reakcji tej drugiej strony, więc jakby widzimy, że coś leci w necie, idą w internet nasze opinie, nasze gdzieś tam wyzwiska, a nie widzimy, że po drugiej stronie siedzi realny człowiek. I tak naprawdę, jakby tutaj wrócimy do tych zaburzeń osobowości, względnie normalnie funkcjonujący człowiek, jak widzi drugiego człowieka smutnego, nie wiem, płaczącego, skulonego, no to jednak go nie dobija. W internecie tego mechanizmu nie mamy.
Zapytałem któregoś razu młodych ludzi, takich w wieku 18-20 lat, zupełnie całkiem niedawno, kto hejtuje w internecie. Usłyszałem, że najczęściej w internecie hejtują, uwaga, boomerzy, czyli pokolenie nawet nie ich rodziców, a trochę starsze, bo to pokolenie naszych rodziców, i że podobno to oni są zachwyceni tym, że mogą być w internecie anonimowi. Ile w tym prawdy?
Ja myślę, że to może być bardzo duża dawka prawdy, z tego względu, że aktualni młodzi są bardzo świadomi. Oni znają te wszystkie mechanizmy właśnie tej wrażliwości też społecznej. Oni już dorastali trochę w innych czasach i na przykład pójście do psychologa, poznanie swoich emocji i reakcji jest dla nich normalne. Pokolenie tak zwanych boomerów, ich też nikt nie słuchał. Oni w ogóle trochę się zachłysnęli tym internetem w momencie, kiedy on jest ogólnodostępny i ja sobie tam mogę wklikać cokolwiek i ktoś reaguje, nie? Jak reaguje, to już jest inna kwestia, ale ktoś mi daje tą uwagę. Skupiamy się na młodych, że dla nich to jest duży problem i że w ogóle ich trzeba nauczyć. Jasne, że tak, bo ta profilaktyka korzystania z sieci jest mega ważna, ale jeżeli chodzi o ten hejt, absolutnie tutaj przyznaję rację, że to może być prawdziwe. Badaniom się nie przyglądałam, ale jest mi do tego blisko.
Jak możemy wspierać ofiary hejtu w internecie? Wiadomo, nie będziemy wspierać oprawcy. Oprawca wymaga pewnego rodzaju terapii, pewnego rodzaju pomocy, ale w innym kontekście. Ofiara hejtu może sobie zrobić krzywdę, prawda?
Oj, zdecydowanie. Ja przeczytam takie fajne zdanie, że hejt nigdy nie zostaje w internecie, on przede wszystkim zostaje w psychice. I tutaj faktycznie ten komentarz czy filmik możemy usunąć, a w głowie to zostaje. Jak wspierać? No wspierać przede wszystkim społecznie, na zasadzie kampanii społecznych, uwrażliwiania itd., itd. Wspierać technicznie, czyli reagować na te negatywne, hejtujące komentarze i filmiki, ale nie reagować na zasadzie, nie wiem, lajku czy nawet złej buźki, bo co z tego, że klikniemy to wr albo tą smutną buźkę, jeżeli to i tak jest reakcja, algorytm i tak się nakręca. Co możemy? No to zgłaszać takie komentarze i filmiki. Nie lajkować, nie komentować, no bo wtedy jeszcze nakręcamy i ten oprawca dostaje to wzmocnienie, o którym mówiliśmy wcześniej. No i na poziomie takim społecznym, rodzinnym, no to jest też wspieranie, przede wszystkim reagowanie. Czyli nie mówienie, nic się nie stało, nie mówienie, a jesteś przewrażliwiony, nie wiem, wyłącz internet, odinstaluj Facebooka, tylko jednak widzę, że jest ci przykro, co możemy z tym zrobić.
To hejt jest związany między innymi z naszą bytnością w sieci, w poszukiwaniu znajomych i w poszukiwaniu uznania. O kryzysie samotności w tłumie online. Kilka słów jeszcze warto powiedzieć. Dlaczego posiadanie wielu znajomych w sieci nie chroni nas jednak przed izolacją? Setki znajomych mamy, prawda? Tysiące nawet.
Pewnie, tylko co się kryje pod słowem znajome w internecie, a co się kryje pod słowem znajome w życiu? Możemy mieć tych znajomych na Facebooku czy followersów na Instagramie 1000, tylko z kim tak naprawdę możemy porozmawiać i co my o tych osobach wiemy? I tu też jeszcze mechanizm ekspozycji w internecie działa, że tak naprawdę oni są pozornie naszymi znajomymi, ale tak naprawdę chcemy sobie wzajemnie zaimponować. Czyli ja w dalszym ciągu zakładam maskę, udaję, porównuję się z innymi społecznie, bo ten wrzucił taką fotkę, bo ten był tam, ta zjadła coś takiego, co ja bym też chciała, albo ubrała się w coś, o czym ja marzę i tak naprawdę to nie są relacje, które powodują, że my ze sobą rozmawiamy, tylko takie, które powodują, że my ze sobą rywalizujemy.
Coś takiego jak fotki z wakacji, to modne było no w 2015 roku, 10 lat temu, to modne było w 2012 roku, zasypywaliśmy wtedy media społecznościowe zdjęciami z wakacji, zdjęciami obiadów, zdjęciami siebie i tak dalej, i tak dalej. Miałem wrażenie, że to się zmieniło.
To wyszło, tak mi się wydaje i z tego co widzę i z tego też co rozmawiam, szczególnie z młodymi ludźmi, to wyszło na inne tory, ponieważ my to robiliśmy naturalnie, a teraz robi się to trochę bardziej komercyjnie. Czyli jakby lokowania produktów, influencerzy, którzy mają podpisane umowy z różnymi firmami ważnymi dla młodych. Więc jest to robione tak bardziej niezauważalnie, w sensie wygląda to naturalnie, ale tak naprawdę kryją się pod tym potężne mechanizmy komercyjne.
Co młodzi mówią na temat tych relacji internetowych? One są przedmiotem rozmowy psychologa i pacjenta, prawda? Dobrze mówię, pacjenta.
Tak, zdecydowanie.
Pacjenta. Są?
Są i myślę, że długo będą, ponieważ mamy tu bardzo duży rozdźwięk pomiędzy rodzicami martwiącymi się, że mój nastolatek czy moja nastolatka za dużo czasu spędza w internecie, ekscytuje się, przejmuje się i te emocje są takie same jak w życiu, a tym młodym człowiekiem, którego tak naprawdę głównym zadaniem rozwojowym i potrzebą jest posiadanie znajomych. Jeżeli ja wyjdę na boisko, ostatnio miałam taką rozmowę, mówię, dobra, nie, ale czemu wy nie siedzicie na tych ławkach, na boiskach, wiecie, no czemu jakby się nie skrzyknięcie zamiast w mediach społecznościowych na żywo. On mówi, tak, tak, jasne, ja mogę wyjść, ale co z tego, jak tam jest pusto na tym osiedlu? Jakby nie ma aktywności. Nawet
no ale można
się
umówić.
Można się umówić, tylko że umówimy się, usiądziemy na jednej ławce i każdy wyciąga telefon i tyle.
Właśnie. I co? I dyskutujemy ze sobą przez wyciągnięte telefony na ławce, na podwórku. Zamiast coś porobić razem.
Nie umiemy inaczej, nie? Nikt nas tego nie nauczył. Za naszych czasów, jakkolwiek śmiesznie to brzmi, to było dość naturalne. Dla nich naturalny jest ten telefon. I ja naprawdę mam w gabinetach takich młodych ludzi po 13-14 lat, gdzie 3/4 naszej sesji zajmuje symulowana rozmowa. No bo przychodzi do mnie taki młody człowiek i mówi, okej, Ola, ja powiem cześć, ktoś mi powie cześć i co?
Small talki takie.
Tylko oni nie umieją w small talki,
tylko nie potrafią,
mówiąc po młodzieżowemu.
Nie potrafią tego zorganizować. Znaczenie spotkań twarzą w twarz w dobie cyfrowej. I teraz pytanie, czy my potrafimy się spotykać twarzą w twarz? Mówię ogólnie, jako społeczeństwo, żeby nie wymieniać konkretnych grup. Czy z nami jest coraz gorzej? Jeszcze jakiś czas temu, jak spojrzymy na naszych dziadków, rodziców, wujów, ciotki, prawda? Ci ludzie spotykali się... Po prostu. Ktoś do kogoś wpadał, ktoś wpadł na plotki, ktoś wpadł porozmawiać, a się sąsiadkę spotkało gdzieś tam po drodze. Pamiętam babcię, która stała, prawda, sąsiadka przez okno i tak one sobie rozmawiały. Młodzież będzie miała problem z takimi relacjami?
Z ogromną miłością do młodzieży uważam, że młodzież już ma problem. Tylko to nie jest do końca ich odpowiedzialność, tylko właśnie tego, w jaką stronę ten świat idzie. Teraz myślę, że jeżeli po młodego przyszedłby ktoś niezapowiedziany, młodzi mówią, że oni nawet domofonu nie otwierają w momencie, kiedy się z nikim nie umawiali. W sensie nawet nie reagują na ten dzwonek. Więc tutaj jakby przechodzimy do jeszcze głębszej kwestii tej takiej samotności, trochę na życzenie, a trochę z nieumiejętności. Bo myślę, że oni by bardzo chcieli, tylko nie wiedzą jak.
A to nie jest tak, że młodzież przypadkiem stawia granice? Teraz nie spotkamy się, bo się nie umówiliśmy.
Tylko czy to są granice? Bo myślę, że z granicami też jest bardzo duży problem. Jeżeli chodzi o relacje społeczne takie nastoletnie, no to oni bardzo chcą. Tylko tutaj działa też ten mechanizm, że ja się nie uszykowałam, nie uszykowałem, źle wyglądam. Nie wiem, właśnie.
Nie instagramowo, prawda? Mm-hmm. Nie facebookowo, tak. Nie tiktokowo. Tak bym to określił. Nie wyglądam tak, jak wyglądam w mediach społecznościowych. Mm-hmm.
Zdecydowanie tak. I to się może wyda. Nie? Albo nie wiem, nie nastawiłam się psychicznie, żeby z kimś porozmawiać. Nie? Bo ten internet zawsze można wyłączyć. Zobacz, jak komentujemy zdjęcia, jeżeli w ogóle komentujemy, te serduszka i lajki zastąpiły nam rozmowę. Jakby to serduszko w domyśle znaczy lubię cię, tak? Lubię te treści, które udostępniasz. Ale żeby powiedzieć to komuś twarzą w twarz, młodym jest bardzo trudno.
To brzmi, jakbyśmy rozmawiali o bardzo szkodliwym zjawisku, o takim, które upośledza nasze umiejętności społeczne. Czy tak jest? Czy tak będzie? Czy to odwracalne? Czy musimy się do tego przyzwyczaić? Z punktu widzenia psychologa, co dalej?
Co dalej? Myślę, że super byłoby uświadamiać, rozmawiać i nie zabierać młodym internetu, tylko trochę wejść w ten ich świat i pokazać im też, że można inaczej. Na przykład, jeżeli młody interesuje się jakąś grą albo jakimś filmem, no to super, niech on sobie ogląda w internecie, niech sobie gra, ale na przykład może jako rodzic warto też wejść w ten świat i zaproponować mu na przykład realny konwent, realne wydarzenie dotyczące danej gry.
Jakiś LARP po prostu, coś tego typu.
Zdecydowanie. I niech tam sobie z tymi osobami zainteresowanymi tym samym porozmawia, spotka się, wymieni wrażenia, wymieni opinie. To jest już zawsze krok do przodu z tego online'a w offline.
My tak mówimy o młodych ludziach, o nastolatkach i tak dalej, ale to dotyczy także ludzi, którzy mają 35, 30, 40 lat. Zdarza się także wśród naszych znajomych, że ktoś do nas przychodzi, wyciąga telefon i sprawdza w tym telefonie, co się dzieje. Czy my w jakiś sposób możemy kogoś od tego uzależnienia cyfrowego odciągnąć? Czy takie uzależnienia wymagają terapii?
Zdecydowanie. To jest uzależnienie jak każde inne, uzależnienie behawioralne, które jakby leczy się praktycznie tak samo jak uzależnienie od alkoholu czy od innych substancji, ale tutaj, czy my możemy kogoś odciągnąć, to nie będzie optymistyczne, ale jeżeli to jest nasza wola, a nie wola tego kogoś, to nie możemy. Pierwszą kwestią jest zawsze gotowość i uświadomienie sobie tej osoby mającej problem, czy też uzależnionej na dalszym etapie, że faktycznie ona powinna się skupić nad tym, żeby się zmienić i żeby zmienić.
No ale ktoś jednak do nas przychodzi, prawda? I wyciąga ten telefon i siedzi z telefonem. Albo w telefonie, jak to mówią niektórzy.
I tu jest kwestia postawienia tych granic, o których też rozmawialiśmy. Bo zobacz w autobusach, czy nawet w restauracjach, jak bardzo widać, nie? Często właśnie w telefonach siedzą takie bardzo małe dzieci, które dostają ten telefon od rodziców niestety dla świętego spokoju, albo pokolenie, tak jak mówisz, 30-40-latków.
No ale widzę coraz więcej osób z książkami. Owszem, z telefonami siedzimy czasami, bo mamy, to jest nasze centrum multimedialne. Zdarza się tak, że w autobusie, przyznaję się do tego szczerze, kiedy nie muszę z nikim rozmawiać ani niczego załatwić, sprawdzam powiadomienia, sprawdzam informacje od znajomych wtedy, bo mam te chwile, włączam sobie muzykę, sprawdzam, co się dzieje na świecie. Staram się tego nie robić w innej sytuacji. I to chyba jest takie podejście właśnie z granicami, mam wrażenie. Zorientowałem się w pewnym momencie, że za dużo i za często korzystam z telefonu, więc robię to w sytuacjach tak zwanych przebiegowych.
I to jest super. I to też warto o tym powiedzieć, że mówiłeś o tych powiadomieniach. Co ja bym polecała, to wyłączyć powiadomienia, bo powiadomienia aktywują nam w mózgu właśnie taki układ uważności, który mówi, o, coś się dzieje, sprawdź, tak, natychmiast teraz. Jeżeli je wyłączymy i damy sobie, nie wiem, 2 razy po pół godziny, kiedy jedziemy tramwajem, na przykład z pracy do pracy, na sprawdzanie tych powiadomień w momencie, kiedy to my chcemy, a nie kiedy to mechanizm Facebooka czy Instagrama chce, no to jakby wtedy to jest fajne, wtedy to są te granice i wtedy to my panujemy nad używaniem internetu, a nie odwrotnie.
My też czujemy trochę niepokój, prawda? Tak jak dostajemy powiadomienia albo ich nie dostajemy i nasz mózg też jest trochę uzależniony od tego. Trochę, nawet bardzo.
Oczywiście, jest taki mechanizm, nawet ostatnio odkryli go naukowcy, który się nazywa FOMO, czyli jakby strach przed byciem poza, strach przed byciem offline, że coś mnie w tym życiu online omija w momencie, kiedy ja robię coś innego realnie. I wtedy ja na te powiadomienia reaguję jak na takie, nie wiem, w naszym świecie zawołanie przez koleżankę. Już jestem, już natychmiast.
No dobra, porozmawialiśmy trochę dzisiaj o hejcie, o kryzysie samotności w tłumie i odrobinę o uzależnieniu od mediów społecznościowych i naszych małych komputerów w kieszeni, to może kilka złotych rad, jak zachować trochę takiej psychicznej higieny związanej z rzeczami cyfrowymi. Jakieś takie psychologiczne triki od specjalisty?
Po pierwsze, wyprowadzić telefon z sypialni. Absolutnie to polecam, ponieważ jeżeli pierwsze, co robimy rano, to sprawdzamy powiadomienia i telefon, to już jesteśmy trochę w mechanizmie uruchomionego stresu. Nie? Czyli zamiast sobie na spokojnie wypić herbatkę, nie wiem, otworzyć okno, posłuchać muzyki, wziąć 3 oddechy i nastawić się na dzień, to już jesteśmy, tak jakbyśmy wbiegli w ogóle w tłum ludzi, nie? Jesteśmy bombardowani różnymi wiadomościami, także wyprowadzamy telefon z sypialni, to na pewno polecam. Wyłączenie powiadomień jest w ogóle super opcją. Tutaj trochę polecę, być może za bardzo, ale odinstalowanie apek też jest świetne. Czyli jakby korzystanie tylko z poziomu przeglądarki albo w ogóle z poziomu laptopa w domu, to dałoby nam takie poczucie, że jednak to jest narzędzie, a nie jest to nasze życie. Tutaj takie myślę top 3. No i przede wszystkim jakby uświadomienie sobie, ale tak z ręką na sercu, czy się do tego komuś przyznamy, czy nie, to już jest inna kwestia. Czy nie ma mnie w tym internecie za dużo, czy nie zawiera mi to realnych znajomości. No bo właśnie, a propos korzystania z telefonu, nie wiem, w restauracjach, w parkach, czy w jakichkolwiek innych aktywnościach, no przede mną stoi realny człowiek, tak? Moja koleżanka, mój kolega, z którym trochę się musiałem jednak postarać tą relację zbudować, a ja jestem z 50 innymi osobami w internecie, których nie znam.
No właśnie, warto się zastanowić czasami. Warto wejrzeć przez okno, prawda? I zobaczyć, jak wygląda świat. A jeżeli ktoś poczuje taką potrzebę, że chciałby na ten temat porozmawiać, to psycholog jest dobrym adresem, bo może nam pomóc sytuację naprawić. Aleksandra Lehmann, psycholog właśnie, była dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.